Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień, proszę Państwa. Ja trzymam w ręku małe monografie. To bardzo ciekawa seria książek PWM-u i o tych książkach często mówimy także w programach Radio Kraków Kultura na co dzień. W tamtym roku z okazji urodzin, więc na początku marca, ukazała się biografia Chopina, którą znakomicie skreślił Jakub Puchalski, znakomity dziennikarz, krytyk muzyczny, muzykolog, no można powiedzieć człowiek orkiestra, także przedstawiciel Polskiego Radia, bo to Radio Chopin się kłania. I ta książka wciąż się poleca, proszę Państwa. Urodziny Chopina wręcz pukają do drzwi 29 lutego w księgarni Kurant w Krakowie, spotkanie z panem Jakubem o 18. Poświęcane właśnie też tej książce, więc ja się wybieram. Państwa też zapraszam, wstęp jest wolny. Księgarnię Kurant wszyscy znamy, linię AB, prawda? Czyli ta słuszna linia, można powiedzieć, rynek główny w Krakowie. No i tak to jest z tymi urodzinami Chopina. Ja je obchodzę 1 marca, a pan Jakub?
Ja się zazwyczaj nie zastanawiam. Aha. Tym obchodzę je codziennie, tak? Codziennie, gdyż każdy dzień jest równie dobrą okazją. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło być tutaj. I właśnie zapowiadać te urodziny Chopina, które spotkanie, które będzie raczej w wigilię urodzin Chopina, gdyż no, z wielu względów różnych logistycznych i miejmy nadzieję, że 1 marca również by się mogło odbyć, ale nie wiemy, jak dokładnie będzie.
Ale tak sobie pomyślałem, że to jest dokładnie za 2 tygodnie, w czwartek 18, 29 lutego, że mamy w tym roku pierwszy raz od 4 lat, ten 29 lutego, więc dlaczego nie, zwłaszcza, że Fryderyk Chopin kochał jednak operę, a to jest dzień urodzin Gioachina Rossiniego, który obchodzimy te urodziny co 4 lata, więc to chyba dobra data będzie.
Niewątpliwie, Rossini był jednym z ulubionych autorów Chopina również, więc faktycznie to będzie ciekawy kontrapunkt do wykorzystania. Dziękuję za pomysł.
Proszę bardzo. Radio Kraków Kultura na co dzień i od święta przyjaźni się z znakomitymi autorami, ale proszę Państwa, mamy też jeszcze inną piękną rocznicę, bardzo krakowską. Niezwykłego recitalu wawelskiego Witolda Małcużyńskiego. To było 65 lat temu. To był luty 1959 roku. I to oczywiście było to związane z powrotem na Wawel wielkich skarbów naszych narodowych.
Tak, jak wiadomo, skarby wawelskie zostały wywiezione podczas wojny, ewakuowane z Polski przez Rumunię, Francję, ostatecznie dotarły do Kanady i tam przez długi czas leżały, powoli wracając do kraju. Zresztą wywoływało bardzo wiele różnych komplikacji prawno-moralnych,
no
nawet.
Politycznych.
Prawda?
Żelazna kurtyna.
Tak, żelazna kurtyna. Ostatecznie wypracowano konsensus, stwierdzając, że to są zwracane te dobra wszelkie kultury nie krajowi, nie PRL, tylko narodowi polskiemu. To jest istotna różnica. Ale w wypracowaniu tego konsensusu i w uzyskaniu przynajmniej części tych skarbów, między innymi Szczerbca, tej puli, prawda, w której był Szczerbiec, rękopisy Chopina, między innymi i parę innych rzeczy. Bardzo aktywny udział brał Witold Małcużyński, wtedy mieszkający za granicą oczywiście, i, no, światowej sławy pianista już, chopinista i oddany patriota, można powiedzieć.
Oddany patriota, ale z drugiej strony mieszkający po drugiej stronie żelaznej kurtyny, więc to był właściwie jego pierwszy przyjazd do PRL. Jeżeli chodzi o recital, prawda? To znaczy, chodzi mi o to, jak wielką rangę miał ten recital na Wawelu. Może nie jest to miejsce o najlepszej akustyce, prawda? Ale z drugiej strony, gdy pomyślimy sobie, że to jest serce Polski, przyjeżdża pianista o światowej renomie i gra wzruszający recital właśnie chopinowski, to szczęściem też było to, że były tam mikrofony Polskiego Radia.
Tak, to było wielkie wydarzenie. Faktycznie o symbolicznej randze zupełnie. Właśnie dlatego, że przyjeżdża wraz z tymi odzyskanymi skarbami kultury polskiej i występuje właśnie w tym miejscu, żeby uczcić to odzyskanie po już wojnie, prawda, odzyskanie utraconych na jakiś czas, oddanych, ale przechowanych dzięki temu, zachowanych w świecie dóbr kultury narodowej naszej. I Wawel to było nie tylko, że miejsce, w którym te skarby powinny być przechowywane i były, prawda, i na niego wracały, ale też był symbolicznym miejscem dla uczczenia tego wydarzenia. Właśnie, no, czymże innym można lepiej, jeżeli mamy pianistkę do dyspozycji światowej sławy, niż recitalem, i to recitalem chopinowskim, bo jak wiadomo, Chopin naczelnym u nas jest artystą.
To prawda, ale tak, wydarzenie wielkiej rangi. Na pewno było trudno się dostać na ten recital, bo to pierwszy występ pianisty w Polsce i jego pobyt w Polsce jeszcze od czasów przedwojennych, więc ranga wydarzenia niezwykła. Ale z drugiej strony w tym nagraniu słychać jednak, że te mikrofony już wtedy Polskie Radio miało niezłe, bo przecież luty to kiedyś był prawdziwym lutym. To były lute mrozy, publiczność w dużej mierze przeziębiona, więc to też słychać. Słychać te naturalne odgłosy kaszlu na przykład, które no, dodają temu nagraniu pewnego uroku, takiej autentyczności, mam wrażenie, nie przeszkadzają.
Nie przeszkadzają, bo to są naturalne odgłosy, w których muzyka i tak skupia na sobie uwagę, a nie na tych odgłosach z sali. Więc siła muzyki pozwala skupić się na niej w pełni. No, tutaj trzeba pochwalić, gdyż mówimy o płycie, którą wydaliśmy.
Tak, Polskie Radio Chopin, to jest Chopin, tak. Piękna kolekcja w ogóle.
Tak, niewielka, ale mam nadzieję, że się jeszcze powiększy, ale urocza kolekcja From the Polish Radio Archives z archiwów Polskiego Radia. Postanowiliśmy, a właściwie marzyliśmy o tym jeszcze 30 lat temu, studiując z dyrektorem Marcinem Gmysem, gdyż studiowaliśmy na tym samym wydziale, na muzykologii w Poznaniu. I marzyliśmy o tym, żeby wydobyć skarby Polskiego Radia z archiwów i udostępniać je. I potem, 5 lat temu zaczęliśmy mieć szansę to robić i właśnie to się kilka razy udało. I mam nadzieję, że jeszcze się też będzie udawało dalej, bo skarbów nie brakuje. Kilka rzeczy nam się udało opublikować. Pierwszą właśnie był ten recital wawelski, jako właśnie symboliczny trochę program, symboliczne wydarzenie, takie bardzo spektakularne, które było bardzo ważne dla Polski wtedy, gdy się wydarzyło. I jednocześnie ma dużo do powiedzenia nam w tej chwili także, dużo artystycznych wartości, gdyż tutaj trzeba przyznać, że Małcużyński, będąc pianistą niekiedy kontrowersyjnym, nie wszyscy go lubią, nie wszyscy go szanują w pełni, nie wszyscy go kochają w każdym razie, chociaż ma bardzo specyficzny sposób grania i ten charakterystyczny jego rys monumentalny, niekoniecznie wirtuozowski, ale pewien monumentalizm jest tutaj wyraźny. Tutaj jeszcze wspiął się na wyżyny swojego natchnienia, powiedziałbym. To jest tak energetyczne granie, tak przejmujące i tak spektakularne właściwie. Jego sonata bemol czy polonez Asdur tutaj należą absolutnie do najlepszych kreacji tych utworów, jakie po sobie zostawił.
I to przy okazji łączy się jednak też z pewnego rodzaju cierpieniem, może też z czymś takim, jak duch walczy z materią, bo podobno Małcużyński był bardzo przeziębiony i lekarze by odradzali ten recital, ale on postanowił jednak wystąpić, więc jak mówiłem, nie tylko publiczność potrafiła być przeziębiona, artysta też. Ale właśnie, co znalazło się w programie tego recitalu?
Recital był całkowicie chopinowski, co jest zrozumiałe przy takiej okazji. Zresztą sam Małcużyński z Chopinem był kojarzony. I zaczyna się bardzo poważnymi, takimi ciężkimi wręcz utworami, prawda? Bardzo dramatycznymi, polonezem c-moll, opus 40 numer 2, cierpki, gorzki wręcz polonez i nokturnem c-moll, który jest arcydziełem tragedii Chopina. To jest Chopin tragik w najbliższym to jest Chopin tragik w najwyższym wydaniu. Ten nokturn opus 48 numer 1, nokturn c-moll. Potem ballada F-dur, czyli dramaturgia ogromna i po niej następująca sonata bemol z marszem żałobnym. Arcydzieło romantyzmu absolutne. Po czym nastąpiła porcja liryczna. Mazurki przede wszystkim. To jest coś, w czym właściwie może nie doceniamy często Małcużyńskiego, bo kojarzy się go właśnie z monumentalną pianistyką, z monumentalnymi formami. Te wielkie formy Chopina, albo Brahmsa koncert demol, albo Rachmaninow trzeci koncert demol, też takie utwory bardzo spektakularne i monumentalne zarazem w jego ujęciu. Natomiast on szczególne mistrzostwo okazywał właśnie w tych drobnych lirycznych formach, gdzie przykładając do tego liryzmu chopinowskiego, przykładając ten swój monumentalizm, tworzył jakieś obrazy o niezwykłej szlachetności. Nigdy nie są słodkie, nigdy nie są czułostkowe, nigdy nie uderza, nie potrąca żadnej sentymentalnej nuty, nawet w najbardziej sentymentalnych utworach. Natomiast pokazuje ich szlachetność, ich klarowność, myśl muzyczną. To jest coś zupełnie nadzwyczajnego. Mazurki, później walc, skerco bemol później zabrzmiało jako finał recitalu ogromne, potężne znowu skerco. I potem nastąpiły trzy bisy. I może byśmy nawet od bisów państwu zaczęli ten recital proponować, gdyż tak się składa, że na naszej płycie, o której opowiadamy, nie zmieściły się dwa z tych bisów, niestety. No tu już płyta była wypełniona zupełnie po brzegi. Nie zmieścił się Nocturne Fizdur opus 15 numer 2 i Walc Cismol opus 64 numer 2. Więc może byśmy coś z tych bisów państwu zaproponowali jako specjalny bonus.
To można powiedzieć, że to jest premiera w XXI wieku. Jeszcze w XXI wieku nie słyszeliśmy na antenie Radia Kraków i Radia Kraków Kultura tych nagrań, bo nie, pozostałe słyszeliśmy, ponieważ graliśmy i całość tej płyty, i fragmenty w różnych programach. Natomiast teraz dzięki panu Jakubowi, tutaj chylę czoła, tak, i kapelusze z głów, tak jak Schumann przed Chopinem, proponował za to, że nam teraz pozwoli, byśmy mogli się delektować tymi właśnie bisami, których na płycie nie znajdziemy. Thank you. To były ekstraordynaryjne. Bisy na bis, które nie zmieściły się na płycie, która jest bohaterką dzisiejszego spotkania z panem Jakubem Puchalskim. To płyta Witold Małcużyński, legendarny koncert na Wawelu, Kraków 1959. Bardzo też ładnie wydana płyta, tak swoją drogą. To płyta wydana 5 lat temu przez Radio Chopin. To była 60. rocznica tego recitalu związanego z odzyskaniem skarbów narodowych, czy też rękopisów Chopina. Ale też kazania świętokrzyskie się pojawiły. To można powiedzieć, że to ten recital z tego, co pan Jakub opowiadał parę minut temu, to takie jest polskie arcypolskie, tak można by powiedzieć, prawda?
Tak, no niewątpliwie tutaj zebrało się też wśród słuchaczy, prawda, całe grono polskiej elity ówczesnej, lutosławscy, prawda, jako to młode pokolenie, starsi krytycy, starsi kompozytorzy, młodsi, prawda, Kisielewski, który to opisywał. No, było to zgromadzenie faktycznie najwyższe, prawdziwie królewskie, takie jakie się dało w 1959 roku uzyskać. Cieszę się, że wraz teraz z tą naszą audycją te dwa nagrania, których właśnie słuchaliśmy, Walc Cis-Moll i Nocturne Filsdurs opusu 15. Swoją drogą numery popisowe Małcużyńskiego zawsze, że wróciły do Krakowa tak naprawdę. Wyjechawszy z Krakowa, wróciły do niego, nie udało się ich zmieścić na płycie, ale są na antenie i to jest bardzo, bardzo miłe. Więc tak, to jest bardzo arcypolskie faktycznie, aczkolwiek też międzynarodowe. Oczywiście recital odwiedzili ambasadorzy, o ile dobrze pamiętam, Kanady, Francji, gdyż to wszystkie kraje, które były zaangażowane w to wielkie wydarzenie, jakim był powrót dóbr kultury narodowej na Wawel, ten symboliczny. To.
A tak przy okazji naszego bohatera, pianisty Witolda Małcużyńskiego, to była jedna z największych postaci w historii nie tylko polskiej pianistyki. W tym roku już minie 47 lat od jego śmierci. Zresztą to tak ciekawie, bo Palma de Mallorca, prawda? Tak. Jestem w Palmie pod Palmami, tak?
Tak, tak, tak. No, z tego powodu Małcużyński także się tam znajdował, w Palmie, i tak akurat się złożyło, że tam zmarł dość nieoczekiwanie. Ale tak... Tak bywa.
No, ale tak też mam wrażenie, że jest... Coraz mniej się gra Małcużyńskiego i no może poza Radiem Chopin nie trafiam właściwie na jego nagrania w sztandarowych stacjach związanych z muzyką klasyczną także.
Tak, to jest trochę, po pierwsze jest to przypadek artystów, którzy wykonują jakąś sztukę i potem schodząc z estrady pamięć o nich stopniowo zanika. No, prawie pół wieku minęło już od śmierci i faktycznie przyszli nowi bogowie. I o Małcużyńskim się trochę zapomina. Poza tym patrzymy na niego w tej chwili bardziej w kontekście tamtych lat. I wiele osób, wielu słuchaczy dostrzega to, co było problematyczne w jego pianistyce. Czyli na przykład stosunkowo słaba technika, można powiedzieć. To nie był szybki pianista, nie był pianista wirtuozowski faktycznie. Dla niego sam proces grania na fortepianie był dużym wysiłkiem i to słychać w jego nagraniach. To słychać zarówno w utworach właśnie wymagających wirtuozerii, gdzie po prostu słychać przerwy w gruncie rzeczy przy graniu choćby pasaży czy gam przez całą szerokość klawiatury, prawda? Słychać, jak on przenosi ręce, można powiedzieć. Ale generalnie słychać pewną fizyczność. Swoją drogą jest to fascynujące zupełnie. To jest coś, na co zwracał uwagę Janusz Olejniczak, uczący się u Małcużyńskiego przez jakiś czas po swoim debiucie w konkursie chopinowskim. Miał okazję pobierać lekcje u Małcużyńskiego też, gdzie właśnie widział, że dla mistrza pewne utwory też są trudne. Ale nie tylko dla niego.
A propos Janusza Olejniczaka, to mi się zawsze przypomina pytanie, które pojawia się w mediach tak przy okazji konkursów chopinowskich. Kto najlepiej gra Chopina? Ja zawsze odpowiadam, najlepiej gra Olejniczak w filmie Żuławskiego.
Tak, Olejniczak tam gra świetnie Chopina, niewątpliwie. I audio, i wideo gra.
Tak jest.
Znakomicie. Natomiast tutaj można powiedzieć, że to ujęcie muzyki, ten sposób podejścia do muzyki, jaki Małcużyński reprezentował, bywa w tym momencie uważany pewnie za romantyczne, chociaż on nie był tak naprawdę romantycznym pianistą. Był pianistą monumentalnym. I ten monumentalizm w tej chwili nie każdego przekonuje. Aczkolwiek, gdy bierze się on za utwór, który mu pasuje i jest w dobrej formie, a tutaj mimo zaziębienia w Krakowie najwyraźniej był w dobrej formie artystycznej, był bardzo przejęty tą atmosferą całą, w której się zanurzał, no to w takim wypadku potrafił stworzyć coś absolutnie wyjątkowego. I warto jest przypominać, warto jest wracać do Małcużyńskiego także w tej chwili, gdyż takich pianistów obecnie po prostu nie ma. Nie ma nikogo, kto by grał tak jak grał niegdyś Witold Małcużyński. I żaden ze współczesnych pianistów nie powie nam tego o utworach, o muzyce Chopina choćby, ale też o muzyce Brahmsa na przykład, bo był mistrzem utworów solowych Brahmsa. Albo nawet o muzyce Beethovena w momentach, w których ją grywał i która nie jest doskonała pod jego palcami, ale przekazuje nam coś innego niż powiedzą nam jacykolwiek inni współcześni pianiści. I to jest coś, co pozostaje, myślę, po artyście dzięki nagraniom. To jego spojrzenie, jego, które jest niepowtarzalne zupełnie. Na szczęście, co poniekiedy w każdym razie do Małcużyńskiego się wraca. Widzę, że czasami jest wydawane, na przykład płyty Małcużyńskiego są wznawiane, czy Warner wznawiał płyty nagrywane jeszcze dla His Master's Voice powojenne. No teraz sam mam ochotę, mam w planach także umieścić Małcużyńskiego w takim większym boksie nagrań polskich pianistów przedwojennych, które akurat przygotowujemy z Wardem Marstonem. Więc mam nadzieję, że Małcużyński będzie wracał i będzie cały czas coś do nas mówił tym swoim bardzo monumentalnym językiem.
To może czas na kolejny fragment, tym razem już z płyty, nie właśnie smaczki, które nie znalazły się na albumie. I coś właśnie z tych monumentalnych nagrań.
To może właśnie ten poważny bardzo i bardzo cierpki według samego Chopina Polonez C-moll z opusu 40.
Przenosimy się do lutego 1959 roku na Wawel.
Thank you.
Gorzki polonez. Witold Małcużyński, 59 rok, Wawel. Jakub Puchalski słucha z nami dzisiaj, właściwie z nim słuchamy, legendarnego nagrania wydanego 5 lat temu przez Radio Chopin jako płytę. Witold Małcużyński, legendarny recital na Wawelu. Mija 65 lat od tego wydarzenia, związanego też z powrotem narodowych skarbów na nasze wspaniałe wzgórze. I ten recital był nagrywany i fragmenty są w Radiu Kraków, w archiwach i w Radiu w Warszawie, prawda?
Tak, to jest ciekawa historia, gdyż ten recital był bardzo ważnym wydarzeniem faktycznie i był rejestrowany zarówno przez Radio Kraków najwyraźniej, jak i oddzielnie przez Radio Warszawskie. Był transmitowany też przez radio, a także był nagrywany przez telewizję. Ba, pojawiła się także kronika filmowa na końcu, która też skręciła kawałbisy.
Musimy też powiedzieć, że jakość tej transmisji nie mogła być najlepsza, ponieważ wtedy jeszcze w Polsce nie nadawano na UKF-ie, bo dopiero lata 60. przyniosły pierwsze programy na UKF-ie, ale pewien nadatek jednak techniczny był, bo te nagrania są na tyle dobre, że dało się je na płycie umieścić i da się tego słuchać.
Bez problemu żadnego. Znaczy, z wysiłkiem pewnym, tutaj pani Anna Rutkowska, znakomita rekonstruktorka nagrań archiwalnych z Polskiego Radia, no, dużo pracy w to włożyła i to bardzo wyraźnie słychać.
Bo zdaje się, że niektóre rzeczy, które były w nagraniu warszawskim, nie było i w nagraniu krakowskim.
No właśnie, i to jest ciekawostka. Tak, to jest ciekawostka. Rzeczywiście żadne z nagrań, które się zachowały, nie jest kompletne. Ani w nagraniu z Warszawy nie ma wszystkiego, ba na przykład brakuje pewnych taktów ze skerca bemol. Nie bardzo wiadomo, dlaczego zostały wycięte. Tak jakby zostało skrócone do jakiegoś formatu czasowego. Gdyż brzmi bardzo logicznie. To nie są przypadkowe wycięte takty. Po prostu wycięty jest fragment, który można nie zwrócić uwagi na to, że czegoś brakuje. Z kolei z Krakowa brak pewnych utworów. Z kolei w telewizji także czegoś brakuje w telewizyjnej rejestracji, więc każdy jest wybrakowany, ale udało nam się złożyć tutaj całość programu recitalu. No niestety z kolei brakuje nam tych dwóch bisów na płycie również, które mieli państwo okazję słyszeć.
I każdy może posłuchać ich, włączając ten podcast jeszcze raz na przykład, bo audycja pojawia się na antenie, a potem ląduje na stronie Radio Kraków Kultura i możemy słuchać o dowolnej porze. Trudno przecenić w ogóle ten materiał, prawda? Bo to jest piękny zapis naszej historii, takiej, no też ciężkiej historii, no bo 59 rok, no to jest oczywiście już po tak zwanej odwilży, prawda?
Tak.
Bo parę lat wcześniej, no Małcużyński raczej by do Polski nie przyjechał, w 53 na przykład.
I byłoby trudniej jeszcze odzyskać te skarby. Tak. to te, które przywoził do Polski. No zresztą dlatego ich tak bardzo stopniowo je
płynęły na legendarnym, zwanym Lucky Ship, Batorym, prawda? Tak. To też jest kawał historii naszej polskiej, ten Batory przedwojenny i ten powojenny. Szkoda, że nie mamy takiego statku typu transatlantyckiego. Już Gombrowicz żaden nie napisze takiej powieści, płynąc takim statkiem. No już nie mówię o pewnym filmie o Kargulach i Pawlakach z Anną Dymną, którą pozdrawiamy, bo w Radiu Kraków też często artystyczne swoje opowieści snuje, ale też stowarzyszenie. No i ten Batory też tej historii jest istotny.
Tak, to jest ciekawy wątek, bo Małcużyński należał do świata właśnie, w którym mieściły się na przykład transatlantyki, ale tu nie chodzi tylko o to, że były sobie ogromne statki luksusowe, które pływały, ale o inny sposób funkcjonowania społeczeństwa i nawiązywania kontaktów. Jeżeli czytamy jakiekolwiek biografie z tamtych lat ludzi podróżujących między Europą a Ameryką, a dużo ludzi podróżowało, artystów zwłaszcza, to widać, jak ogromne znaczenie dla nich miały te podróże. To znaczy, ile znajomości się zawierało podczas tych podróży. One bardzo często ustawiały kariery tak naprawdę, właśnie same podróże. Artur Rubinstein, który poznawał... Płynąc do Ameryki po raz pierwszy, właściwie trochę płynął w ciemno, nie bardzo będąc do tego przygotowanym, poznawał tam ludzi i potem posługiwał się tymi znajomościami, które zawiązał na transatlantyku podczas rejsu. Wszyscy oni, mieszkając ze sobą przez kilka dni, spotykając się w jadalni, na korytarzach, na pokładach, nawiązywali mnóstwo społecznych kontaktów, mnóstwo znajomości i to potem procentowało. I Małcużyński niewątpliwie także w ten sposób funkcjonował i korzystał, pływając do Ameryki Południowej, bo to było jego pierwsze miejsce w sumie po wybuchu wojny, w którym się z Francji uciekał. To było pierwsze miejsce, w którym odniósł sukcesy i w którym się zakorzenił jakoś właśnie w Argentynie. Stamtąd też pochodzą jego pierwsze nagrania właśnie z Argentyny. I niewątpliwie Ten świat mógł się toczyć właśnie w taki sposób, dzięki temu rytmowi, trochę innemu, temu rytmowi, którym można było być znacznie bliżej. Ludzie mogli być znacznie bliżej siebie, artyści znacznie bliżej innych osób, swojej publiczności, właśnie przez tego typu kontakty, czy to podczas podróży, czy też po koncercie, gdzie normą było, że się podchodzi do estrady i obrzuca kwiatami, dziękuje się wylewnie osobiście artyście za koncert, a nie gdzieś tylko klaszcze i wychodzi szybko po płaszcz, prawda, biegnie.
Ostatni metr w Paryżu na przykład. W Krakowie nie mamy metra, ale mamy ostatni tramwaj. Natomiast a propos statków, to przypomniało mi się, że przecież na statku można też urządzić gorący, płomienny wręcz turniej fortepianowy, tak jak było w filmie Giuseppe Tornatore, 1900 Człowiek Legenda z Timem Rolfem, tak mi się przypomniało. Piękny film i piękny pojedynek pianistyczny tam się odbywał.
A to mogę wspomnieć tutaj, bo takie pojedynki, może nie pojedynki, bardziej towarzyskie, ale jak najbardziej miały miejsce. No, nieraz, bo często się spotykało kilku pianistów na takim statku płynącym. Horszowski kiedyś wspominał, jak płynął razem z Majrą Hess, z Gizekingiem i jeszcze z kimś tam. Płynęli razem i wszyscy narzekali na kiepską jakość fortepianu, który był w mesie, czy gdzieś tam w salonie, powiedzmy raczej. Dopóki nie usiadł przy nim Gizeking. No, wtedy skończyły się narzekania nagle. Okazało się, że trzeba po prostu dobrze grać na tym fortepianie i będzie dobrze, ale też inne były. A propos Batorego, to nie Batory, ale Piłsudski, który przed wojną też był zwodowany, też ma piękną kartę pianistyczną, gdyż pierwszy swój rejs Piłsudski płynął pełen oficjeli polskich różnych, delegacji specjalnej, ale w ramach tej delegacji znalazła się polska pianistka Zofia Poznańska-Rabcewiczowa, wówczas starsza pani, dama, która wróciła do kariery po śmierci swojego męża, który jej na tę karierę nie pozwalał. I w ramach tejże kariery, tego powrotu i tego rejsu zagrała dwa recitale na Okręcie. Recital najpierw w Kopenhadze, który transmitowany był przez Radio Duńskie, a potem w samym Nowym Jorku, gdy przypłynęła do portu docelowego. I tam nadawało jej recital NBC, więc był transmitowany na całą Amerykę. I fragment tego recitalu zachował się w nagraniu, które to nagranie jest do tej pory jest kompletnie...
W kronice filmowej też była taka kronika, która pokazywała ten rejs. I chyba to jest takie nagranie, ale tak przy okazji...
To był 37 rok jeszcze, więc...
Przypomniał mi się też słynne opowiadania o profesorze Tutce Szaniawskiego, gdzie profesor Tutka rozstrzygał spór, który instrument robi największe wrażenie i tam oczywiście wygrywał fortepian, który go atakował podczas burzy na morzu i nie, z jednej ściany do drugiej. To tak przy okazji też Szaniawskiego warto sobie sięgnąć, ale może teraz sięgniemy po kolejne nagranie z tego recitalu sprzed 65 lat.
Tak, może w takim razie coś właśnie bardziej... lirycznego, skoro przeszliśmy przez tragiczne i posępne fragmenty.
I gorzkie.
Gorzkie. Może sięgniemy po coś z tych mazurków, którymi tutaj raczył publiczność krakowską Małcużyński w lutym 59 roku, 16 lutego 59 roku, więc jesteśmy bardzo tuż przy tej rocznicy. Może od razu dwa mazurki, bo one są długie. Mazurek C-dur z opusu 24 numer 2 i z tego samego opusu numer 4 bemol.
Thank you.
To były dwa mazurki ze słynnego recitalu, którego rocznica 65. przypada w ten piątek, 16 lutego. To był oczywiście Wawel. W studiu Radia Kraków Kultura gości Jakub Puchalski. Ja przy okazji, proszę państwa, jeszcze zaproszę na chwilę na spotkanie z panem Jakubem, który niebawem się odbędzie w Krakowie, ale może jeszcze podsumujmy. Co jest największą wartością tego nagrania, tego wawelskiego nagrania? Czy sama atmosfera, czy jakieś szczególne, nie wiem, sprzężenie tej patriotycznej, no bardzo wzruszającej okazji właśnie z tym występem pianisty, z pierwszym po wojnie w Polsce w ogóle?
Ja myślę, że tutaj zbiegło się kilka czynników, które mieliśmy okazję uwiecznić na płycie. Dzięki temu, że zostały uwiecznione wcześniej w nagraniu.
Wydanej przez Radio Chopin, pan Jakub jest reprezentantem.
Tak, płycie wydanej przez Radio Chopin, nagranie samo utrwalone przez Polskie Radio faktycznie.
Czy też Radio Kraków, które wtedy mieściło się, proszę państwa, na ulicy Szlak.
Tak, tak, ulica Szlak, bardzo ważna część historii Polskiego Radia Kraków. Natomiast tutaj, jak mówię, zbiegło się kilka czynników, czyli z jednej strony to wyjątkowe wydarzenie jednak. To ten moment w historii polskiej kultury, który był świętem absolutnie wyjątkowym i spektakularnym. Z drugiej strony podniosła atmosfera, która zapewne natchnęła dodatkowo pianistę, gdyż sięgając po nagrania Małcużyńskiego, zazwyczaj mamy do czynienia z nagraniami studyjnymi, w których jest wypracowany, jest możliwie poprawny i jest w gruncie rzeczy często mało namiętny tak naprawdę. Jest monumentalny, ale nie namiętny. Natomiast tutaj, na żywo, grając dla publiczności, która spijała muzykę spod jego palców, można powiedzieć, pozwolił sobie na rzadką dla siebie proporcję dynamicznej energii i właśnie namiętności. To jest coś wyjątkowego w jego dorobku artystycznym, jak sądzę. I to jest ta wartość tej płyty, która dla mnie pozostaje faktycznie na najistotniejsze, bo ostatecznie słuchamy dzieł sztuki po prostu i ostatecznie najważniejsze jest, żeby te dzieła sztuki, w tym wypadku muzycznej, były po prostu jak najlepsze, jak najbardziej przejmujące. Ta płyta, te nagrania z Wawelu są przejmujące.
I na koniec zagramy jeszcze...
To na koniec zagrajmy może Nocturn C-moll, który właśnie jest bardzo przejmującym utworem samym w sobie. Wracamy trochę do weny tragicznej Chopina, gdyż jest to poemat tragiczny, ale właśnie w bardzo wnikliwym, dogłębnym, emocjonalnym i przejmującym, a przy tym monumentalnym wykonaniu Witolda Małcużyńskiego.
Zatem płyta się poleca na kolejne urodziny Chopina, tak jak i książka PWM-u z cyklu Małe Biografie, której autorem właśnie tej części chopinowskiej jest pan Jakub Puchalski. A spotkanie z panem Jakubem i właśnie urodziny Chopina już za dwa tygodnie, 29 lutego o 18 w Księgarni Muzycznej Kurant, Rynek Krakowski, oczywiście linia B. Każdy jest zaproszony na urodziny Chopina. Właściwie to jest Wigilia urodzin i urodziny jednego z jego ulubionych kompozytorów, czyli Gioachina Rossiniego. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia na urodzinach Chopina.
Dziękuję również i czekam.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.